Wyobraźmy sobie taką dosyć typową sytuację. Wchodzimy do kina na ten, wiesz, wyczekiwany od miesięcy film. Światła gasną, akcja rusza z kopyta, bohaterowie sypią żartami na prawo i lewo.
Publika pęka ze śmiechu, a my siedzimy i nic.
Dokładnie, nie mamy bladego pojęcia, o co w ogóle chodzi. Szybko dociera do nas, że to jest sequel, a my przecież nigdy nie widzieliśmy pierwszej części.
Rozpoznajemy twarze, wiemy, kto jest dobry, a kto zły, ale to tyle.
Właśnie. Absolutnie umykają nam te wszystkie wewnętrzne żarty, niuanse, całe to ukryte znaczenie. I wiesz, cały ten główny ciężar emocjonalny po prostu przechodzi nam obok nosa. I z czytaniem starożytnych tekstów bez znajomości ich historycznego tła jest w zasadzie dokładnie tak samo.
Mm-hmm. To bardzo trafna analogia.
Dlatego otwieramy dzisiejszą analizę, żeby przyjrzeć się niezwykle fascynującemu wykładowi doktora Craiga Kinnera. Będziemy analizować Ewangelię Mateusza, a konkretnie rozdziały od 6 do 8. Naszą misją jest jakby odarcie tych powszechnie znanych i ciągle cytowanych słów z tych 2000-letnich kulturowych założeń.
Chcemy zobaczyć, co ten tekst tak naprawdę, pozbawiony naszego współczesnego bagażu, oznaczał dla wiejskich rolników w pierwszym wieku. Bo to, co dla nas dzisiaj brzmi, jak wiesz, wzniosła poezja, dla nich było dosłownie sprawą życia i śmierci.
Oj tak. Przejdziemy od szokującej intymności modlitwy przez brutalne realia ekonomiczne, aż po groteskowy humor o ślepych chirurgach.
Tak, ten fragment o chirurgach jest niesamowity. Ale wiesz, kiedy zdejmiemy te nakładane przez stulecia warstwy, ukazuje nam się obraz niezwykle surowy, a zarazem genialny w swojej konstrukcji.
Mhm.
Od dnia.
I każde słowo wypowiedziane przez nauczyciela niosło ogromny ładunek, prawda?
Polityczny, społeczny i wiesz, ekonomiczny. Zrozumienie tych mechanizmów to jest absolutny klucz, żeby odczytać ten tekst na nowo.
Jasne. Zanim w ogóle przejdziemy do tych skomplikowanych relacji międzyludzkich, musimy zrozumieć fundament tamtej rzeczywistości. To, jak ci ludzie postrzegali swoją pozycję względem tego najwyższego autorytetu, czyli Boga.
Zgadza się.
Analiza Kennera rzuca tu zupełnie nowe światło na najsłynniejszą modlitwę świata. Uderzyło mnie, szczerze mówiąc, to, że Jezus wcale nie wymyślił tego formatu w jakiejś absolutnej próżni, jakby odrzucając wszystko, co było wcześniej.
Nie on zaadaptował to, co jego słuchacze doskonale znali. To była ewolucja istniejących form, a nie jakieś całkowite odcięcie się od tradycji.
Czyli opierał się na czymś konkretnym.
Tak, oparł się na rdzeniu znanych żydowskich modlitw, a w szczególności na modlitwie Kaddisz. Jej centralnym punktem była prośba o uświęcenie imienia Bożego i szybkie nadejście Jego Królestwa.
Aha.
Nawet samo to zwracanie się do Boga słowami Ojcze nasz, który jest w niebie, to normalnie funkcjonowało w ówczesnym judaizmie. Ojciec w starożytności na Bliskim Wschodzie reprezentował najwyższy autorytet, ale był też, wiesz, gwarantem bezpieczeństwa.
Kimś, kto zapewnia byt narodowi.
Dokładnie. Zobowiązuje się chronić całą rodzinę.
Okay, skoro ta koncepcja Boga jako ojca narodu była znana, to dlaczego ten konkretny tekst wywołał takie poruszenie? Z wykładu zrozumiałam, że Jezus robi tu coś, co wykracza poza ten, wiesz, zinstytucjonalizowany dystans, przełamuje barierę.
Co jest tutaj fascynujące, to nagłe przesunięcie akcentu na wręcz skrajną intymność. Zwracanie się do Boga jako ojca narodu to jedno, ale żydowskie modlitwy niezwykle rzadko używały sformułowania mój ojcze w taki bezpośredni, osobisty sposób.
Mm-hmm.
A już użycie aramejskiego słowa Abba w modlitwie to było coś absolutnie bezprecedensowego.
Poważnie.
Tak, znajdujemy takie przypadki w literaturze rabiniczej dopiero stulecia później i to przeważnie w przypowieściach. Abba to był termin pełen szacunku, ale też uderzającej bliskości. Używały go małe dzieci, ale i dorośli, by wyrazić więź z ojcem.
Rozumiem to tak, jakby, wiesz, ktoś nagle zaczął zwracać się do monarchy per tatusiu i to przy omawianiu spraw państwowych.
To musiało brzmieć dla słuchaczy niemal obrazoburczo. To zastosowanie takiej domowej czułości wobec absolutnego stwórcy wszechświata.
Rany. Ale wiesz, struktura tej modlitwy u Mateusza kryje jeszcze jeden mechanizm.
Mamy tu wyraźny podział. Najpierw są prośby dotyczące Boga, a potem te dotyczące ludzi.
Zgadza się.
I w greckim oryginale te petycje w stronę nieba mają niezwykle mocno zaakcentowany zaimek na samym końcu frazy. Zamiast, wiesz, święć się imię Twoje, to brzmiało bardziej jak święć się imię Twoje.
Twoje królestwo, Twoja wola, no właśnie.
Dlaczego ten gramatyczny nacisk był aż tak istotny?
Ten zabieg kładzie kolosalny nacisk na Kadysz Hashem, czyli uświęcenie imienia Bożego. W tamtej kulturze to była absolutnie najwyższa wartość. Żeby sobie to uzmysłowić, musimy spojrzeć na, wiesz, ówczesną etykę rabiniczną. Uświęcenie imienia postrzegano jako tak fundamentalne, że starożytni nauczyciele twierdzili, no używając tu skrajnej hiperboli oczywiście, że jeśli ktoś czuje, że zaraz ulżnie pokusie i zgrzeszy,
to co miał zrobić?
Powinien ubrać się w czarne pogańskie szaty, uciec do obcego miasta, gdzie go nikt nie rozpozna, byle tylko swoim upadkiem publicznie nie zbezcześcić imienia Boga.
Czekaj, czyli woleli, żeby ktoś zgrzeszył w przebraniu, niż żeby Bóg źle wypadł wizerunkowo.
Doskonale to ujęłaś. To świetnie obrazuje hierarchię wartości z pierwszego wieku. Najpierw honor i wola Stwórcy, a dopiero w dalszej kolejności nasze ludzkie sprawy.
I to naturalnie kieruje naszą uwagę na tą drugą połowę modlitwy, czyli petycje oparte na słowie my. Daj nam, przebacz nam. I powiem ci, kiedy to czytałam, zrodził się we mnie silny dysonans.
Dlaczego?
Skoro te prośby są tak mocno zakorzenione we wspólnocie, nierozerwalnie związane z liczbą mnogą, to jakim cudem nasza kultura zachodnia zdołała przekształcić tę modlitwę w tak zindywidualizowaną, wiesz, egoistyczną listę prywatnych życzeń?
To w sumie obnaża fundamentalną różnicę między naszymi paradygmatami przetrwania. W basenie Morza Śródziemnego pierwszego wieku życie było grą ściśle zespołową, a nie takim, wiesz, solowym wyścigiem.
Jasne. Każdy polegał na każdym.
Pomiędzy 70 a 90% populacji to byli wiejscy chłopi. Pracowali w skrajnie trudnych warunkach, często na ziemi, która nawet nie była ich. Byli w 100% zależni od pogody.
Aha.
Więc kiedy ci ludzie modlili się o chleb powszedni, to nie była przenośnia oznaczająca jakiś duchowy pokarm czy wewnętrzne spełnienie.
To był krzyk o dosłowne przetrwanie do jutra.
Dokładnie. Ta zależność była tak namacalna, jak zależność Izraelitów zbierających mannę na pustyni.
Skoro mówimy o takim krzyku o fizyczne przetrwanie, no to rzuca zupełnie nowe, wręcz przerażające światło na kolejny fragment odpuść nam nasze długi. Przez całe życie myślałam, że to po prostu taka zgrabna metafora przebaczenia grzechów.
A z wykładu Kinera dowiadujemy się, że to uderzało prosto w krwawy, codzienny koszmar ekonomiczny tamtych ludzi.
Właśnie.
Słowo dług w tamtej epoce miało dosłowną wagę życia i śmierci. Chłopi musieli pożyczać pieniądze po prostu, żeby kupić ziarno na zasiew. Jeśli przyszła susza, tracili wszystko.
A pogańscy lichwiarze funkcjonujący wokół nich potrafili narzucać odsetki sięgające, wiesz, nawet 50%. To jest w ogóle kosmos.
Tworzyła się spirala, z której jedynym wyjściem była często niewola za długi. Ale z drugiej strony żydowskie prawo zakazywało pobierania odsetek od rodaków. Do tego dochodził rok jubileuszowy.
O tak, rok jubileuszowy. Moment, w którym według Tory wszystkie długi między Żydami miały zostać umorzone.
Całkowicie.
Ale wiesz, zaczęłam myśleć, jak ówczesny wierzyciel, jeśli jestem bogatą osobą i wiem, że za rok wypada rok jubileuszowy i stracę wszystkie pieniądze, które pożyczę, to po prostu przestaję ich udzielać, prawda?
No, z perspektywy biznesowej to wyrzucanie gotówki w błoto.
Więc ten system, chociaż w teorii taki pełen miłosierdzia, w praktyce musiał prowadzić do totalnego paraliżu. Najbiedniejsi zostawali bez ziarna, bez szans na przeżycie.
I to jest moment, w którym na scenę wkracza błyskotliwe, choć mocno kontrowersyjne rozwiązanie prawne, stworzone przez ówczesnych nauczycieli, a znane jako prozbul.
Kiedy o tym czytałam, to od razu przyszły mi do głowy te współczesne raje podatkowe albo taka inżynieria finansowa korporacji, żeby omijać przepisy. Ci starożytni prawnicy stworzyli perfekcyjną lukę w prawie i wykorzystali do tego samą świątynię.
Mechanizm prozbulu to było arcydzieło prawnej adaptacji. Wierzyciel, zamiast ryzykować, że straci pieniądze pożyczając bezpośrednio rolnikowi, przekazywał kapitał na rzecz świątyni.
Genialne.
Świątynia jako instytucja pożyczała te fundusze chłopom. Przy spłacie chłop oddawał dług świątyni, a ta zwracała go wierzycielowi.
Bo prawo nakazywało umarzać długi prywatne.
Wobec drugiego człowieka.
Dokładnie, a nie obejmowało długów zaciągniętych wobec instytucji.
Omijano literę prawa, ale wiesz, po to, by ocalić jego pierwotnego ducha, czyli miłosierdzie. Dzięki temu zdesperowani rolnicy mogli uniknąć śmierci głodowej.
Cyniczne omijanie przepisów, żeby utrzymać najsłabszych przy życiu. Niesamowity paradoks. I w ten duszny od pieniędzy i walki o chleb świat wkracza Jezus z potężną krytyką materializmu i pojęciem mamony.
Koncept mamony, tego aramajskiego uosobienia majątku niemal jako pożerającego bóstwa, jest tu kluczowy. Jezus ostrzega, że nie można służyć dwóm panom.
I używa tutaj metafory oka.
Tak, mówi o oku pojedynczym, co w tamtym hebrajskim idiomie oznaczało oko zdrowe i nade wszystko hojne. Jeśli masz takie oko, twoje ciało jest pełne światła.
A oko złe?
Chore oko było synonimem skąpstwa i zawiści. W ekonomii, gdzie ludzie walczyli o chleb, odwrócenie wzroku od potrzebującego to nie był błąd w finansach. To była ostateczna duchowa ślepota.
Życie w takiej zawieszonej na włosku ekonomii musiało generować, wiesz, paraliżujący lęk. Zastanawiałam się, jak ci ludzie w ogóle rano wstawali z łóżka. I tak płynnie przechodzimy do psychologii niepokoju. Bo kiedy Jezus mówi o zamartwianiu się, on nie rzuca haseł w stylu myśl pozytywnie, tylko używa argumentów z pogranicza biologii.
Zwraca uwagę na bezcelowość lęku. Pyta, czy martwienie się doda choć jeden łokieć do naszego życia. Łokieć był miarą długości, ale tu to poetycka miara czasu. A inny mędrzec, Syrach, zauważył, że stres wręcz to życie skraca.
Jezus pokazuje ptaki i lilie, że Bóg je zaopatruje bez ich histerycznego wysiłku.
Rabini też używali takich porównań. Wierzyli, że żaden ptak nie spada bez woli Boga. Skoro dba o ptaki, to zadba o ludzi.
Ale wiesz, gdybym była takim chłopem z pierwszego wieku, natychmiast bym zaprotestowała. Przecież widziałam martwe z głodu ptaki i widziałam ludzi umierających z niedożywienia. Jak to się ma do tego Bożego zaopatrzenia?
To jest doskonały punkt, docierający do sedna tamtej teologii. Dla słuchaczy nie chodziło o to, że nie ma cierpienia. Chodziło o ostateczną suwerenność. Jeśli ptak spada, to nie przez chaos, tylko przez decyzję Stwórcy.
Aha.
Wezwanie do porzucenia lęku nie było obietnicą bezproblemowego życia, ale wezwaniem do radykalnego zaufania. Bóg ma kontrolę, więc zamartwianie się to marnowanie energii, bo często lęk to po prostu próba kontrolowania tego, czego się kontrolować nie da.
Ta potrzeba kontroli idealnie tłumaczy, dlaczego my tak chętnie osądzamy innych, prawda? Kiedy kogoś skrytykuje, przez chwilę czuje się od niego lepsza. I tu wchodzimy w ten najzabawniejszy, a zarazem najmroczniejszy obraz drzazgi i belki wokół.
Myśmy tak oswoili tą metaforę, że ona przestała nas szokować. A to jest genialny, starożytny, czarny humor.
Rozłóżmy to. Wyobraźmy sobie ślepego, starożytnego chirurga okulistycznego, który ma w oku drewnianą belkę stropową i próbuje przeprowadzić mikroskopijną operację na pacjencie z drzazgą. Przecież operacje oka były wtedy potwornie niebezpieczne.
Niezwykle niebezpieczne.
A z kodeksu Hammurabiego wiemy o zasadzie oko za oko. Jeśli taki chirurg uszkodził ci wzrok podczas zabiegu, wiesz, karą było zniszczenie jego oka. To musiał być absolutnie najgorszy zawód świata.
Jeśli połączymy ten groteskowy obraz z psychologią, widzimy, że Jezus obnaża nasze mechanizmy obronne. Z jednej strony zamartwianie się, a z drugiej chęć osądzania innych z pozycji tego, no właśnie, ślepego eksperta.
Maskujemy w ten sposób właśnie brak ładu.
Desperacko naprawiamy usterki moralne innych, ignorując naszą wewnętrzną katastrofę. Szukamy poczucia wyższości, chociaż sami jesteśmy zrujnowani. A Jezus dodaje zaraz maksymę o nierzucaniu perł przed wieprze.
Co szczerze mówiąc zawsze brzmiało dla mnie dosyć elitarnie i szorstko. Traktowanie ludzi jak świnie.
Brzmi szorstko, ale to mechanizm wywodzący się z Księgi Przysłów. Chodzi o to, by nie narzucać najcenniejszych idei prawdy komuś, kto reaguje agresją. Świnia szuka jedzenia, a nie biżuterii. Rzucisz jej perły, to się rozwścieczy i cię stratuje.
Zwykła zasada przetrwania. Odpuść, gdy ktoś szuka zniszczenia. Zatem wiemy, że jesteśmy wadliwi z belkami w oczach i wiemy też, że niektórzy ludzie są niebezpieczni. Więc jak mamy funkcjonować w społeczeństwie?
Odpowiedzią jest złota reguła. Sama w sobie była dość uniwersalna, przewijała się u Konfucjusza czy Herodota. Ale kontekst żydowski przynosi nam niesamowitą anegdotę o surowym Szammaju i łagodnym Hillelu.
O, to jest to z facetem na jednej nodze, prawda?
Tak, pewien poganin przyszedł do Szammaja, który był stolarzem. I arogancko zażądał, naucz mnie całej Tory w czasie, gdy będę stał na jednej nodze. Szammaj rozwścieczony po prostu przegonił go, bijąc stolarską miarą, którą trzymał w ręku.
Zero pedagogicznej cierpliwości, ale w sumie się nie dziwię.
Poganin poszedł więc do Hillela. Hillel popatrzył na niego i podał negatywną wersję złotej reguły. Czego sam nienawidzisz, nie czyń bliźniemu. To wystarczyło, by człowiek się nawrócił.
A Jezus nadaje jej formę aktywną. Wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, wy im czyńcie.
Jednak od razu ostrzega, że ta droga jest wąska. Wielki uczony Johanan ben Zakkai na łożu śmierci płakał z przerażenia, bo widział dwie drogi i nie był pewien, którą Bóg go poprowadzi.
Skoro tak mądrzy ludzie bali się pomyłki, to naturalnie wchodzimy w temat fałszywych autorytetów. Wiesz, tych wilków w owczej skórze. Ostrzeżenie Jezusa opiera się tu na rozpoznawaniu po owocach, a nie po darach.
Historia Izraela ma mnóstwo dowodów, że Bóg używał ludzi o bardzo zepsutym wnętrzu. Samson miał nadludzką siłę, nawet gdy staczał się na dno. Król Saul prorokował, a chwilę później rzucał w Dawida włócznią.
Charyzmat kompletnie nie świadczył o charakterze. Dlatego ta formuła „nigdy was nie znałem” w starożytności oznaczała kategoryczne odrzucenie roszczeń.
Dokładnie tak.
Muszę tu na chwilę się zatrzymać, bo to idealnie diagnozuje naszą dzisiejszą kulturę. Żyjemy w obsesji na punkcie charyzmy, zasięgów, talentu. Algorytmy nagradzają, wiesz, szokujące wypowiedzi, bycie najgłośniejszym. Dajemy immunitet ludziom, tolerując ich niszczące owoce, toksyczne relacje, po prostu dlatego, że robią dobre show.
Bardzo trafne przełożenie. Ostrzeżenie Jezusa obnaża słabość do widowiskowości. Prawdziwym testem autorytetu jest to, jaki ślad człowiek zostawia, a nie to, ile uwagi przyciąga.
Więc odrzucając te fałszywe autorytety, musimy spojrzeć, jak budowano ten autentyczny. Jezus w rozdziałach 8 i 9 schodzi z góry i zaczyna fizycznie działać.
Mateusz serwuje nam opisy 10 cudów, co niektórzy łączą z 10 plagami jako sygnał nowego eksodusu. Relacjonowanie cudów nie było, wiesz, wywoływaniem taniej sensacji.
Jak w świątyniach Asklepiosa?
Tak, na ścianach były inskrypcje dziękczynne. Ewangelista pokazuje działania Jezusa jako holistyczną troskę o ciało i ducha.
Najbardziej wstrząsającym dowodem tej troski jest ta interakcja z trędowatym. Bycie trędowatym oznaczało wyrok śmierci cywilnej. Chodzące źródło skażenia, które krzyczy nieczysty, żeby inni uciekali.
A ten człowiek zbliża się do Jezusa i zamiast żądać, wypowiada z szacunkiem: jeśli chcesz, możesz mnie uczyścić. Uznaje suwerenność, a Jezus w odpowiedzi łamie kulturowe tabu i go dotyka.
Sama myśl o tym kontakcie musiała wywoływać w tłumie odrazę. On pewnie nie czuł dotyku od lat.
To dotknięcie zmienia paradygmat tak zwanej zakażności. Wtedy nieczystość działała jak promieniowanie. Wiesz, dotykasz brudnego, stajesz się brudny. Tu widzimy zjawisko zaraźliwej świętości. Antypromieniowanie.
Świętość pokonuje skażenie.
Jezus wchodzi w doskonałą wymianę. Zaraża chorego swoim zdrowiem i czystością.
A potem robi coś absurdalnego z punktu widzenia marketingu. Każe mu nikomu o tym nie mówić, to ten słynny sekret mesjański. I wysyła go do kopłana. Po co to ukrywać?
Rozgłos zagrażał misji. Tłumy szukały darmowego chleba, leczenia, kogoś na powstanie przeciwko Rzymowi. Jezus nie chciał być polityczną maskotką, ani magicznym uzdrowicielem.
Aha.
Chciałby ludzi zrozumieli drogę przemiany, a nakaz pójścia do kapłana był wyrazem szacunku dla prawa Mojżesza, tylko kapłan mógł uznać go za czystego i przywrócić społeczeństwu. Jezus naprawił całe jego życie społeczne.
Zbierając te wszystkie wątki, przeszliśmy niezwykłą drogę. Od modlitwy, gdzie najpotężniejsza siła zgadza się na intymne Abba, przez omijanie prawa podatkowego, przez świątynię, by ocalić rolników.
Poprzez groteskowy humor o chirurgach diagnozujący nasz lęk.
aż do autorytetu, który zaryzykował swoją reputację i czystość, by fizycznie naprawić wyrzuconych poza marginesy. To naprawdę wywraca do góry nogami spojrzenie na ten tekst.
A skoro mówimy o 2000-letnich tekstach, na sam koniec chciałbym dorzucić fascynujący fakt dotyczący samych manuskryptów. Wracając do modlitwy Ojcze Nasz, większość z nas zna to zakończenie, bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Rzecz w tym, że tej frazy w ogóle nie ma w najstarszych greckich manuskryptach.
Czekaj, jak to? Odmawiamy to od setek lat, tego tam oryginalnie nie było?
Musimy zrozumieć wczesny Kościół. Nowy Testament był kopiowany ręcznie, w pośpiechu. To słynne zakończenie było tak naprawdę doksologią, czyli takim radosnym hymnem, którego wspólnoty używały na co dzień podczas liturgii zamykającą modlitwę.
Weszło im w krew.
Z biegiem czasu kopiści z przyzwyczajenia wpisywali te słowa na końcu. Mogli też uważać, że, wiesz, ktoś wcześniej pominął tę frazę przez błąd. W ten sposób żywa praktyka wspólnoty wtopiła się na stałe w ten antyczny dokument. To daje niesamowite pole do refleksji, jak te teksty oddychały. Niosą na marginesach ślady ludzi drżących o życie w imperium, a z drugiej kształtują naszą kulturę, także wciąż wypowiadamy ich dodane w mrokach dziejów słowa.
Rany, to niesamowite. I wiesz, kiedy sobie to uświadomimy, to wracamy do analogii z filmem, od której zaczęliśmy. Ten starożytny tekst z całym tym dramatem, ukrytymi żartami, mechanizmami finansowymi, to nie jest tylko zakurzony zapis przeszłości. To żywy scenariusz, w którym nadal na różne sposoby bierzemy udział. I z tym fascynującym obrazem żywej historii kończymy dzisiejszą analizę. Dzięki, że byliście tu z nami i do usłyszenia przy kolejnym zanurzeniu w źródła.